Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie w studiu zapowiadanego gościa, pan dyrektor SPZOS w Łukowie Grzegorz Gomoła. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Spotykamy się, panie dyrektorze, no, w sytuacji, której, no, powiem szczerze, że nie zazdroszczę panu, ani też właściwie chyba nikomu, ani z personelu pańskiego szpitala i placówek, jak również i samych pacjentów. Nikt chyba nie chce być aż tak wielokrotnie prześwietlany i obgadywany przez media, właściwie w jednej kwestii, która sprawia, że ona rzutuje praktycznie na wszystkie, na całość placówki, na całość pracy wszystkich tam zatrudnionych. Na ten wywiad umawialiśmy się tutaj, też chciałbym zacząć takim małym wstępem odradiowym trochę. Od środy emitujemy go w piątek. Nie ukrywam, że nagrywaliśmy go w czwartek, a więc tu nie sądzę, żebyśmy odkryli jakieś inne wątki. Natomiast też bardzo prosiłbym wszystkich tych, którzy będą go słuchali, żeby po intonacji głosu, po zadawaniu pytań nie wyciągali wniosków, czy też nie dopisywali intencji. Bardzo bym prosił, bo chciałbym, żeby ta rozmowa, i tak się umówiliśmy tutaj z panem dyrektorem, żeby dotyczyła faktów. Będziemy rozmawiali o faktach, tak żeby moim zdaniem zdecydowanie zawęzić z jednej strony temat, sprowadzić go do rzeczowości, do tego, czego on tak naprawdę dotyczy. Spróbujemy oczywiście przy okazji poruszyć różne wątki, które się pojawiają, tak zwane wątki poboczne, ale to tylko i wyłącznie po to, żeby je zamknąć, bo myślę, że taką jest intencją i to, żeśmy się tutaj umówili w studio, żeby po prostu sprowadzić do rzecz, do konkretu. Nie do emocji, nie do łez, nie do opowieści rzewnych, wzruszających, ale również do samych faktów, przyczyn, skutków, konsekwencji. Tak, żebyśmy sobie to życzyli. I jeszcze raz bardzo proszę, zwłaszcza tutaj po ostatnich kilku usiłowaniach, jakichś prywatnych rozmowach i dopisywaniu jakichś intencji do rzeczy, które nie pojawiły się w wypowiedziach czy w komentarzach. Ktoś sobie to zaraz rozciąga i próbuje do tego dorabiać jakąś ideologię, intencje, czy przypisywać jakieś fakty. Bardzo o to proszę jako i dziennikarz, i w imieniu Katolickiego Radia Podlasie. Panie dyrektorze, zacznijmy od samego początku. Wszyscy wiemy, że rzecz zaczęła się gdzieś w grudniu, na przełomie grudnia i stycznia. Do szpitala jest przywiezione dziecko i właściwie tą historię, tą część historii to chyba opowiadano na milion sposobów. Ja tylko zapytam, czy w tej opowieści o pobycie małej Zosi w szpitalu powiedziano rzeczywiście wszystko, czy są jakieś niedomówienia, które trzeba, pana zdaniem, uzupełnić? Chciałbym to, żeby pan to powiedział jako szef tej placówki, jako ktoś, kto moim zdaniem zgłębił ten temat już do dna niemalże.
W rzeczy samej, panie redaktorze, mamy taką sytuację. 21 grudnia jest przywieziona mała Zosia do szpitala w Łukowie. Leży do 2 stycznia. W tym czasie nie docierają do mnie żadne sygnały, żadne skargi. 2 lutego dziewczynka jest wypisana ze szpitala.
2 stycznia.
Wypisana jest ze szpitala. Odebrana jest przez placówkę wielofunkcyjną, przez dom dziecka tak zwany. Nie ma żadnych uwag, nie ma żadnych symptomów nieprawidłowej opieki, nie ma odleżyn. Dziewczynka jest w dobrym stanie, w dobrej kondycji. I to jest pierwszy fakt niezaprzeczalny, potwierdza to historia choroby. Do pani dyrektor placówki wielofunkcyjnej również nikt nie zgłasza żadnych uwag co do opieki nad małą Zosią.
Czy pani dyrektor w jakikolwiek sposób, nie wiem, w czasie pobytu dziecka kontaktowała się z kimkolwiek z personelu, z panem, nie wiem, przekazywała jakieś uwagi?
Właśnie pani dyrektor nie kontaktowała się, ale no...
Czy mama, która była w tak zwanym międzyczasie gdzieś tam podobno poproszona, czy...
Nie podobno. Z historii choroby dziewczynki wynika z opisów pielęgniarskich, opieki pielęgniarskiej, że biologiczna mama przebywała również ze swoją córką. I teraz wracamy do całej sprawy. A więc 2 stycznia dziecko jest wypisane. w dobrym stanie, w dobrej kondycji, wyleczone. I oto 17 lutego pojawiają się dziennikarze telewizji Lublin w naszym szpitalu. Ja wtedy przebywałem na urlopie tego dnia i mój zastępca, doktor Furlepa, Mariusz Furlepa, dowiaduje się o całej sprawie. Jestem poruszony, zaskoczony. To zresztą, co pokazywał pierwszy materiał w Ekspresie Reporterów, czy w magazynie Zdarzenia Telewizji Lublin. Ja przypomnę, że ta emisja była 24 lutego. Więc mój dyrektor, zastępca, mój zastępca, dyrektor do spraw lecznictwa jest całą sprawą, powiem, zdruzgotany. Materiały, jakie dostaje, jest tym poruszony i dziennikarze wyjeżdżają, zostawiają nam te materiały, po czym następnego dnia, jak przyjeżdżam, przychodzę do pracy, powołujemy taki sztab kryzysowy, można powiedzieć. Traktujemy to jako normalną skargę. Jeszcze nie wiemy, że ujrzy to światło dzienne w takiej formie w mediach ogólnokrajowych. Powołujemy sztab, rozmawiamy z panią ordynator, rozmawiamy z panią oddziałową. Prosimy o wyjaśnienia, żeby pani ordynator i pani oddziałowa złożyły wyjaśnienia. Te wyjaśnienia do nas docierają. Z wyjaśnień nie wynika, aby opisana przez dziennikarza czy przez fundację Razem Lepiej cała sytuacja miała się potwierdzić. No i 24 lutego w telewizji Lublin w magazynie Zdarzenia pojawia się reportaż. Dramatyczny reportaż. Reportaż, który mówi o tym, że dziecko było niekarmione, nieprzewijane, leżało w kupie, w tym zdjęcie, które obiegło cały kraj. I mamy taką oto właśnie sytuację. Dla mnie najbardziej dramatyczne jest w tym wszystkim to, że tak jak mogliśmy się zapoznać w wydaniu wczorajszym Tygodnika Siedleckiego, pan redaktor Piotr Giczela rozmawiał z rodzinami właśnie tych dzieci, które leżały równocześnie z malutką Zosią, rodzicami, którzy skarżyli, że rodzice wiedzieli o telefonie, mogli zadzwonić, ale z jakichś przyczyn nie zadzwonili. Mało tego, powiem więcej, media lokalne, które znają w Łukowie każdą ścieżkę, każdy kamień, kontaktują się przecież i z rodzinami, którzy, dzieci, które przebywały wtedy, przebywają cały czas, tak? Nic nie wiedzą media lokalne, natomiast media krajowe pierwsze się o tym fakcie dowiadują. To jest pierwszy fakt, który budzi moje zdziwienie.
Panie dyrektorze, ale ja chciałbym dwie rzeczy, żebyśmy po prostu te rzeczy jak gdyby zamykali i nie zostawiali na potem. W żaden sposób nie można podważyć autentyczności tych zdjęć. Zdjęcia są szokujące.
Zdjęcia są szokujące, ale ja wielokrotnie powtarzałem. Każdy, kto miał do czynienia z malutkim dzieckiem, może takie zdjęcie wykonać. Materiał filmowy, jaki został nakręcony przez tych rodziców właśnie skarżących, to są kilkunastosekundowe wyrywki. Gdyby kamera ukryta, nie bójmy się tego, gdyby kamera ukryta była włączona przez 3 godziny, przez 6 godzin i gdyby ta kamera pokazała brak opieki pielęgniarskiej, to oczywiście mielibyśmy dowód, nie dyskutowalibyśmy. Natomiast w tym konkretnym przypadku filmiki to są filmiki kilkunastosekundowe.
Dobrze, zapytam inaczej. Czy jest pan pewny, czy posiada pan taką wiedzę, że, która uprawnia pana do sformułowania przynajmniej tezy, że na tym oddziale w stosunku do tej dziewczynki wszystko, co powinno być zrobione przez personel, było zrobione. ja tutaj po prostu chciałbym, żebyśmy jak gdyby zawęzili tą sprawę do niezbędnego minimum. Żebyśmy się nie chciałbym, żebyśmy to rozciągali na 18 pielęgniarek, czy też w ogóle na cały personel pielęgniarski w szpitalu, tylko po prostu sformułujmy rzecz, po prostu konkretnie. Czy po pańskim, no nazwijmy to, dochodzeniu,
wyjaśnianiu
sprawy. Czy jest pan pewny, że osoby, które opiekowały się dziewczynką, zrobiły wszystko, co miały do zrobienia?
Na podstawie zebranego przeze mnie materiału w postępowaniu wyjaśniającym, w dniu dzisiejszym mogę powiedzieć, że personel pielęgniarski, personel medyczny zrobił wszystko, co było w ich mocy, żeby wyleczyć dziecko i żeby dziecko było poddane prawidłowej opiece pielęgniarskiej. Mogę to powiedzieć w tym momencie na podstawie zebranego materiału przeze mnie. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że jako dyrektor nie dysponuję narzędziami takimi jak chociażby prokuratura. I należy powiedzieć, że 17 marca zostało wszczęte śledztwo w sprawie. Śledztwo w sprawie, to znaczy nie przeciwko konkretnym osobom, tylko w sprawie narażenia małoletniej Zosi na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Tak więc śledztwo prokuratorskie, które żyje zupełnie innym życiem. Tam składane są oświadczenia, wyjaśnienia pod przysięgą. Pod przysięgą, pod karą, pod groźbą za fałszywe składanie oświadczeń, wyjaśnień. Także ja takimi narzędziami nie dysponując, na dzień dzisiejszy mam wyjaśnienia wszystkich osób, które zajmowały się Zosią. I z tych wyjaśnień wynika, że ta opieka była sprawowana należycie. Na przykład, no, zacytuję może, bo mam przed sobą dzisiejsze wyjaśnienie. Cytuję tutaj wyjaśnienie pani pielęgniarki. Nigdy nie okazywałam niechęci do małych pacjentów. Starałam się być empatyczna w stosunku do dzieci i rodziców. To jest fragment oczywiście wyjaśnienia. Powtarzam. Wszystkie wyjaśnienia wszystkich 18 pań pielęgniarek, 7 lekarzy, nie potwierdzają zaniedbań, o których dowiedzieliśmy się z mediów, a więc wielogodzinnych zaniedbań polegających na nieopiekowaniu się przez wiele godzin. Na tak zwanej konfrontacji, którą przeprowadziłem w zeszłym tygodniu, rodzice właśnie skarżący zarzucili, że...
Co pytam, no, pan zna z imienia, nazwiska, z twarzy wszystkie te osoby oprócz pana Grzybka, bo pan Grzybek jako jedyny jest...
Tak, znam, ponieważ ci państwo wszyscy byli u mnie w gabinecie i spotkali się twarzą w twarz z pielęgniarkami, którym po prostu zarzucali państwo konkrety. Przy czym zarzucono, czy postawiono skargę tylko dwóm paniom.
A dlaczego dwóm?
No, nie wiem, dlaczego dwóm. To trzeba by się zapytać. Znaczy,
bo z tych wyjaśnień, które ja słucham, i znów mówię, nie chcę tutaj w żaden sposób rozstrzygać. Powtarzam, bo to nie jest moją rolą. Nie byłem, nie wiem. Jestem daleki od jakikolwiek wytaczania tej ostatecznych sądów, ponieważ to jest sprawa niezmiernie emocjonalna i budząca emocje u wszystkich. I każdy w różny sposób tymi emocjami mniej lub bardziej świadomie operuje i trudno naprawdę wyciągnąć sobie jakieś jednoznaczne opinie na temat tego wszystkiego, ale kiedy słucham tych pań, no to miałem takie wrażenie, że one właściwie stawiają zarzut. Ja nie mówię o panu Grzybku, tylko o tych paniach, które miały zmieniony głos, że one stawiają zarzut znacznie szerszej grupie. A teraz pan mówi, że właściwie one sprowadziły to do dwóch osób. I trochę powiem szczerze, że...
Powiem, jak to było, panie redaktorze. No. Więc Chcąc wyjaśnić sprawy, bo nie czekając na kwestie tutaj, prawda, na postępowania prokuratorskiego, ja jeszcze przypomnę, że cała sprawa badana jest przez specjalne kontrole z Ministerstwa Zdrowia. Mam tutaj na myśli kontrolę, która w tej chwili się toczy, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia na zlecenie Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia. Mam na myśli kontrolę konsultanta krajowego do spraw pediatrii, konsultanta wojewódzkiego do spraw pielęgniarstwa i pani prawnik z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Tak więc te wszystkie organy, instytucje, które są powołane do skontrolowania, w chwili obecnej prowadzą postępowanie kontrolne. Natomiast ja, nie czekając, co się wydarzy na zewnątrz, tak, bo jesteśmy tu i teraz, jest szpital funkcjonuje normalnie. No,
pan jako szef po prostu
jako
musi
szef
mieć
podjąłem
wiedzę.
Decyzję o tym, żeby wyjaśnić sprawę jak najszybciej. Mhm. Wobec tego, ponieważ wśród skarżących osób był pan, który z imienia nazwiska się ujawnił, poprzez kontakt, jaki zostawił telefoniczny w historii choroby swojego dziecka, dotarliśmy do tego pana, zaprosiłem pana na rozmowę i poprosiłem, żeby sformułował konkretne zarzuty, ponieważ ja nie mogę zastosować odpowiedzialności zbiorowej wobec wszystkich. Więc pan zastanowił się chwilę, powiedział, że porozmawia ze swoją żoną, czy właśnie z tą koleżanką, z tą mamą, która też przebywała w tym czasie. Ale do dnia, w którym szpital zwołał konferencję prasową, państwo się nie pojawili. I właśnie w tym dniu, kiedy rano była konferencja prasowa, w godzinach południowych pan prezes fundacji przyszedł z rodzinami skarżącymi i wtedy na gorąco postanowiłem poprosić panią oddziałową, panią zastępcę oddziałowej, żeby no, państwo, którzy mówili, że zgłaszali te właśnie swoje uwagi pani oddziałowej, żeby no, powiedzieli to przy mnie, tutaj przy nas wszystkich. Gdy poprosiłem panią oddziałową i panią zastępcę oddziałowej, państwo nawet powiedzieli, że jednej z pań w ogóle nie znają, drugiej też nie są w stanie zidentyfikować. Wobec tego zapytałem, czy są jakieś zarzuty wobec tych pań. Nie. Odpowiedziałem, że jedna z pań jest panią oddziałową, druga jest jej zastępczynią. Wobec tego no, podziękowałem tym paniom, od razu przeszły do swoich obowiązków służbowych. I mamy tutaj dowód, że państwo skarżący nie zawiadamiali ani oddziałowej, ani zastępczyni oddziałowej. Wobec tego postanowiłem wątek drążyć dalej, tak żeby wyjaśnić. Poprosiłem kolejne osoby, które były w tym dniu. I po pierwszym dniu mieliśmy 6 osób zupełnie oczyszczonych z jakichś skarg. Umówiłem się, że w następnym dogodnym czasie, to akurat było następnego dnia, przeprowadzimy konfrontację wobec pozostałego personelu i właśnie w tym dniu zidentyfikowano 2 panie, którym państwo skarżący postawili jakieś, prawda, skargi twarzą w twarz. Natomiast chcę podkreślić, że w stosunku do sporej grupy pielęgniarek państwo skarżący wyrażali pochlebne opinie co do prawidłowego procesu opieki pielęgniarskiej. Było nam bardzo z tego powodu zresztą miło.
To podkreślmy, bo znów ja chciałbym jeszcze raz wrócić do tego podkreślenia, które na początku. Ta rozmowa nasza z panem dyrektorem Grzegorzem Gomą ma sprowadzić rzecz do konkretu. Zawęzić maksymalnie. Czyli możemy powiedzieć, że te 18 pielęgniarek, które opiekuje się, czy też pracuje na oddziale dziecięcym, nie jest tak, że są inkryminowane 18, tylko nawet można powiedzieć, że do części tych pielęgniarek wysuwano nie tylko, nie tyle mówiono, że nie brały udziału w sytuacji, ale po prostu chwalono ich pracę.
W rzeczy samej.
Czyli tutaj podkreślmy, bo myślę, że tego oczekuje część przynajmniej środowiska pielęgniarskiego i należy się to prawdzie oddać. Niemniej mamy do czynienia z 2 paniami, w jakiś sposób jednak naznaczonymi, o tak to nazwijmy, pozostawiając ich dane osobowe ukryte, bo nie jest to naszą rzeczą w tej chwili, w tej rozmowie dochodzić, kim one są, ile lat i tak dalej, i tak dalej. Niemniej w dwóch przypadkach ten zarzut został podtrzymany.
Tak, tylko ja bym chciał powiedzieć, jakie to są zarzuty.
No dobrze, jakie to zarzuty.
Jakiej wagi są te zarzuty. Więc jeden zarzut jest taki, że jedna z pań nie przekazała telefonu państwu skarżącym do mnie, czyli do dyrektora, a druga pani była opieszała w swojej posłudze pielęgniarskiej, czyli nie reagowała na sygnały, które państwo skarżący przekazywali. Czyli krótko mówiąc, ta skarga tyczy opieszałości w opiece pielęgniarskiej. Natomiast na moje pytanie, ile trwała ta opieszałość? Czy to trwała kilka godzin, czy więcej?
Tak,
państwo powiedzieli,
z tych reportaży wynika, że to jest kilka godzin.
I tutaj mamy fakt kolejny, że z reportaży wynikało, że nie było opieki kilkugodzinnej, z tym, że reportaży nie precyzują, czy to chodzi o opiekę pielęgniarską, czy chodzi o opiekę... opiekuńczą z domu dziecka, bo to też jest istota rzeczy. I teraz chcę podkreślić, panie redaktorze, że mamy dwie skargi, więc jedna tyczy, że pani nie podała numeru telefonu w sytuacji do dyrektora, w sytuacji, gdy ja mam odpowiedź właśnie tej pani, której oczywiście ze zrozumiałych względów z imienia nazwiska nie będziemy tutaj roztrząsali. Pani napisała w swoim wyjaśnieniu, że jedna właśnie z tych pań pytała o telefon do kuratora. Do kuratora, powtarzam. Nie do dyrektora, tylko do kuratora. Natomiast w materiale prasowym, jaki wczoraj ujrzał światło dzienne, czyli w środę, w tygodniku siedleckim, pan redaktor Piotr Giczela pisze, iż panie wiedziały, tu zacytuję, a informacje były wywieszone przy telefonie i przy dyżurce pielęgniarek. Na pytanie, czy państwo wiedzieli o informacjach do rzecznika praw pacjenta. No więc państwo znali jakiś kontakt, mogli się poskarżyć. Niemniej jednak z jakichś względów, nie wiem.
Ale słowo kurator sugeruje, że były w posiadaniu wiedzy, że rodziną może opiekować się kurator.
Tego nie wiem, panie redaktorze.
Ale to ja inaczej zapytam. Czy nad małą Zosią jest sprawowana opieka kuratora?
Też tego nie wiem. Ja wiem, że dziecko jest w tej chwili w placówce wielofunkcyjnej, w tak zwanym domu dziecka i na tym ogranicza się moja wiedza. Ja nie drążę tego tematu, to nie są moje sprawy.
Nie, pytam się, bo zastanawiam się, skąd to słowo kurator pana. Wiedząc, że tutaj jej mama miała ograniczone...
Mam przed sobą wyjaśnienie pani pielęgniarki, która napisała, że jedna właśnie z mam hospitalizowanych dzieci zapytała o telefon do kuratora.
Dobrze, to jeszcze jednak mimo wszystko zapytam o jedną rzecz, bo ponieważ to rodzice, nie wiem, skąd wyszła taka informacja, nie jestem w stanie teraz bardzo precyzyjnie powiedzieć, skąd ona wyszła. Rodzice, którzy mieli, albo rodzice, albo ktoś, miał interweniować w sprawie pozwolenia mamie, która przebywała na innym oddziale w szpitala Łukowskiego, żeby mogła zajrzeć do własnego dziecka. Czy to rodzice interweniowali u ordynatora?
No, z tego wynika, że właśnie tutaj ten pan skarżący interweniował, żeby matka była jak najczęściej ze swoim dzieckiem biologicznym. Z tym, że
czyli znali specyfikę sytuacji Zosi?
No, nie wiem, czy znali. No, pewnie znali. Jeżeli wiedzieli, gdzie przebywa konkretnie matka, no to mogli wiedzieć.
Dobrze, wie pan, pytam się o te sprawy, jakkolwiek jeszcze za chwilę do tej całej sytuacji wrócimy w kontekście samej małej Zosi. Ale w tej sytuacji mam takie wrażenie, że istnieje jakieś dla mnie niepojęte drugie dno. Pan nie ma takiego wrażenia? I nie wiem, gdzie tego dna tak naprawdę szukać, bo samo szukanie zaraz będzie, nie wiem, próbą przypisania tutaj czy mnie, czy redakcji jakichś intencji. Nie, ale po prostu ja pewnych rzeczy tutaj nie pojmuję i usiłuję dojść prawdy. Skąd się wziął? Bo tak, po pierwsze, półtora miesiąca od przekazania filmów. Filmy podobno były przekazane dość szybko fundacji.
W materiale, jaki był zgromadzony w trakcie właśnie w programie TVN Uwaga, No, wynikałoby, że materiał był przekazany do fundacji jeszcze w grudniu.
To, czyli dość szybko. To jest jedna rzecz. Ja rozumiem, że jeśli chodzi o obróbkę tak zwaną dziennikarską, nie na każdy temat media się, przepraszam za wyrażenie, ale brzydkie, ale prawdziwe, rzucają od razu i nie z każdego tematu czynią sobie numer jeden. Wbrew pozorom trzeba troszeczkę wokół tego jakoś się czy pochodzić, czy też mieć możliwości wpływu na to, żeby zainteresować duże redakcje, zwłaszcza duże redakcje mediów ogólnopolskich. To jest już taka niestety kuchnia dziennikarska. Natomiast tak, z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją, nie nazwijmy tego w żaden sposób wzorcową, bo jednak mimo wszystko te zdjęcia, które, czy też te filmiki, które oglądamy, są bulwersujące i tu myślę, że pan dyrektor się ze mną zgodzi, to nie powinno mieć miejsca. Przynajmniej.
To znaczy, co nie powinno mieć miejsca?
Nie powinno być takiej nawet możliwości tworzenia takich filmików. Więc nie wiem. Ja oczywiście nie będę rozstrzygał.
Tak, chciałbym się do tego odnieść. Mhm. Oczywiście uważam, że małej Zosi wyrządzono wielką krzywdę, która może zaowocować, jeżeli nie w tej chwili, to może zaowocować za ileś tam, prawda, lat. Już w tej chwili pojawiają się jakieś, prawda, epitety brzydkie odnośnie nazywania całej tej sprawy, mówiąc potocznie, do mnie to docierają takie, prawda, jakieś epitety. Powstaje pytanie, a co będzie, jeżeli ktoś za lat 19 na przykład wyciągnie ten materiał gdzieś z szuflady i pokaże...
Z internetu,
tak, i pokaże, o, to jest właśnie pani Zosia, która wtedy była w centrum uwagi wszystkich mediów i leżała po pachy w swoich odchodach, tak? To jest, dla mnie to jest dramat.
Ale mówię, sama sytuacja też nie powinna, ta, która została w jakiś sposób sfilmowana i potem upubliczniona, też nie powinna też zaistnieć. No też, panie dyrektorze.
No tutaj są granice wolności. My dzisiaj żyjemy w państwie wolnym, tak? I wydaje mi się, że do końca nie umiemy korzystać z naszej wolności.
Tak, ale ja mówię o takiej sytuacji. Dobrze, tej wyjściowej, tej, z którą mamy de facto do czynienia, że rzeczywiście ta Zosia przez jakiś czas krótszy, dłuższy, nie wiem, i pan też nie jest w stanie do końca powiedzieć, jak długo trwała ta sytuacja, bo tak jak pan powiedział, nie ma nagrania non-stop, są to nagrania
kilkunastosekundowe,
które nie oddają de facto czasu, w którym dziecko było, właśnie. Załóżmy, nazwijmy to tak, nie pozbawione, ale załóżmy, nie było opiekowane. Tak to powiem trochę nie po polsku. Nie wiemy, jak długo to trwało. Czy to trwało kilka minut, kilkanaście minut, kilka godzin. Tego nie jesteśmy w stanie dzisiaj stwierdzić. Autorytatywnie i do końca. I myślę, że żadne dochodzenie tego do końca nie stwierdzi. Będziemy mieli słowo przeciwko słowu i tyle. Nie rozstrzygniemy tego. Ani w tym studiu, i zresztą nie jest to... Bezspornie jest za tym, że po prostu zdjęcia, które obejrzeliśmy, po prostu wprawiały nas w różne emocje. I ludzie różnie reagowali na te zdjęcia i przyzna pan, że mieli po obejrzeniu tych filmików mieli prawo do... Również zgłaszania opinii skrajnych, które dla was są w waszej ocenie krzywdzące.
Może powiem tak. Po obejrzeniu filmików plus po usłyszeniu komentarza redaktorów mediów o zasięgu krajowym.
Znaczy ja myślę, że
bo to jest istota rzeczy.
Bardziej
bo...
istotne były te jednak mimo wszystko wypowiedzi. Te anonimowe wypowiedzi rodziców.
Zgadza się.
Którzy mówią, że byliśmy świadkami, widzieliśmy.
No tak, tylko że w ostatnim...
Dziennikarze powtarzali tylko za nimi.
Tak, zgadza się. No tylko w ostatnim właśnie wydaniu TVN Uwaga pojawiają się pewne wątpliwości. Tak? Ta sama matka, która w ukryciu obrzuca, formuje skargi, tutaj już nabieramy pewnej wątpliwości.
Znaczy ja mam wrażenie, że chyba niektórym się po prostu pewne rzeczy wymknęły spod... kontroli. To znaczy, wydaje nam się, to jest też taka nauczka i to jest też moja konkluzja z tej całej sytuacji, że nagranie filmu bulwersującego i w sytuacji, kiedy też ja nie odmawiam tym anonimowym rodzicom tego, że byli zbulwersowani, poddani emocjom i tak dalej, tylko że chyba przerosło oczekiwania to, co się dalej wydarzyło w wyniku przekazania tych filmów w ręce fundacji. Ja chciałem zapytać, co to za w ogóle za fundacja? Czym ta fundacja się zajmuje? I dlaczego do niej trafiły akurat te filmy?
Nie wiem tego, panie redaktorze.
No ale wie pan, czym wiem, się zajmuje to?
Wiem tyle, co wiemy wszyscy właśnie z mediów. To jest fundacja Razem Lepiej. Wiemy z właśnie opowieści tych państwa, którzy mówią, że no, fundacja zajmuje się pomaganiem dzieciom tak, żeby no było z samej nazwy dzieciom lepiej, czyli odzyskiwaniem praw rodzicielskich przez rodziców. Tyle wiem, co i wszyscy. Także no tutaj...
Nie wie pan, bo zastanawiam się, dlaczego wchodzi w grę fundacja, a nie Rzecznik Praw Pacjenta. No i jak gdybym miał w taką sytuację i załóżmy, nie dzwonił do dyrektora Gomoły, bo mu z jakichś powodów, nie wiem...
Nie ufam.
Nie ufam, nie?
Tak, to już powiedziałem. W grudniu, jeżeli
to
ktoś nie ufa...
To bym się zwrócił do Rzecznika Praw Pacjenta.
Tak, jeżeli ktoś nie ufa Grzegorzowi Gomole, dyrektorowi, nie ufa pani ordynator, nie ufa pani oddziałowej... to ma prawo w takiej sytuacji zawiadomić prokuraturę, Ministerstwo Zdrowia, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta, no wszystkich, tak?
Znaczy nie, no,
pobudza
mówię,
w grudniu.
Nie mówię, jak Grzegorz Skwarek, który mam taką, załóżmy, no jakąś tam podwyższoną świadomość jako, może nie pacjent, ale jako rodzina pacjentów, poszedłbym z tym do rzecznika. No, miałem raz w życiu sytuację bardzo wątpliwą z jakimś tam lekarzem. Po prostu rozmawiałem z Rzecznikiem Praw Pacjenta. No, wydawało mi się, że to jest ten. Zastanawiam się, czemu ta fundacja? Bo ta fundacja właściwie zawiadamia mnie. To
proszę.
Też nie inkryminujmy, nie piętnujmy tych rodziców, którzy też, mówię, moim zdaniem działali z całkiem chyba szlachetnych pobudek. No, chciałbym wierzyć, że ze szlachetnych pobudek.
Panie redaktorze, jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, ja to wszystkim powtarzam, bo już nie wiem, komu to powiedziałem, komu nie powiedziałem. Każdy odpowiada za własne słowa i za własne czyny. Na pytanie, jakie były pobudki, nie jestem w stanie w tym momencie udzielić
informacji. Ale pan rozmawiał z tymi rodzicami.
Rozmawiałem z rodzicami, natomiast rozmawiałem tylko i wyłącznie, mój kontakt ograniczył się do rozmawiania o faktach. Ja nie rozmawiałem, jakimi pobudkami się kierowali. Zadałem pytanie, dlaczego nie zadzwonili do mnie w grudniu i jakie zarzuty, jakie skargi można sformułować pod adresem pań pielęgniarek i ustaliliśmy razem, że na pewno nie można zastosować odpowiedzialności w żaden sposób, odpowiedzialności zbiorowej. Natomiast jakie intencje komuś przyświecały, niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć.
W tej całej sytuacji za dużo jest dzisiaj już ludzi, którzy chcą mieć własne zdanie, niezależnie jakie to zdanie ma być, to najlepiej, żeby się różniło od zdania innego. I dzięki temu mamy tysiące najmądrzejszych specjalistów od tego, co się wydarzyło w SPZOS w Bukowie, którzy wygłaszają mniej lub bardziej bzdurne opinie.
To prawda.
Więc ja po prostu chciałbym, żebyśmy ilość tych najmądrzejszych i najpiękniejszych sprowadzili do, nie wiem, no, do kilku osób, które po prostu wiedzą, co tam się wydarzyło. Nie zakładałem, że w ciągu tych 40 prawie minut uda nam się w 100% opisać i wyjaśnić, co faktycznie wydarzyło się na tym oddziale w miesiącu grudniu ubiegłego roku. Bo zakładamy, że to było kilka dni. Natomiast chciałbym, żeby pan powiedział, jaka jest dzisiaj sytuacja po tym trzęsieniu ziemi, które przeżyliście, jako cała placówka. Rzecz dotyczy, dzisiaj mówimy o jednym pacjencie, rzecz dotyczy być może dwóch osób z personelu, być może mówię w tym sensie, że gdzieś tam dwie osoby zostały zidentyfikowane jako te osoby, które jakoś weszły w relacje w tej sytuacji. A jak wygląda sytuacja samej placówki? Znaczy, wyglądacie troszeczkę właśnie jak obrzuceni różnymi inwektywami, epitetami, które będzie raczej ciężko zmyć.
Powiedział pan raczej. Ja wierzę, jestem przekonany, że oczyścimy się z tych zarzutów. Postępowanie i prokuratorskie, i kontrolne sprawi, że oczyścimy się z zarzutów. Chcę powiedzieć, że nie tak dawno była pani redaktor z jednej z gazet, pani profesor, która kontrolowała nasz oddział pediatryczny znienacka. Mogli zapytać się rodziców, którzy w tej chwili przebywają na oddziale. zadać im te pytania. Nie wiem, jakie były odpowiedzi, tak? Myślę, że mogą się znaleźć w protokole pokontrolnym lub na łamach tej gazety. Jeszcze tego nie czytałem. Także tak jak pan redaktor widzi, jak wszyscy wiemy, nie ukryłem się gdzieś tam za swoimi drzwiami gabinetu. Otworzyłem się na wszystkie media, ponieważ naprawdę gorąco chcę wyjaśnić całą tą sytuację. W naszym szpitalu, w tamtym roku, ja przypomnę, odbyły się szkolenia dla całego personelu z zakresu praw pacjenta. Również te kwestie nagrywania przez rodziców były poruszane. Ja chcę powiedzieć, że dzisiaj mamy takie sygnały, że jak karetka jedzie gdzieś tam do domu, do jakiegoś zdarzenia, to rodzina włącza telefon, nagrywa. I były takie pytania, czy ludzie to mogą robić, czy nie mogą robić. No, proszę Państwa, no jest kontrola społeczna. To jest jakaś tam forma również tej kontroli społecznej. No nie bójmy się, róbmy swoje i nie patrzmy, czy ktoś nas nagrywa, czy podsłuchuje. Musimy robić zawsze. Kiedyś mój kolega powiedział mi, jak była kiedyś taka afera podsłuchowa, powiedział tak, mówi, słuchaj, ja osobiście żyję tak, jakbym cały czas był na podsłuchu. A więc nie mam nic do ukrycia. To mi się wtedy bardzo spodobało i ta transparentność, która no, staram się, żeby mi cały czas przyświecała, promuje takie zachowania i tak jak teraz. No, zdarzył się kryzys. Nikt z dziennikarzy nie został wyproszony. Jeżeli dziennikarz chciał wejść na oddział i porozmawiać z rodzicami, proszę bardzo, może to uczynić, bo zależy mi na tym, żeby jak najszybciej wyjaśnić sprawę, zamknąć, żebyśmy mogli normalnie zacząć pracować. Bo to, co się dzieje od tamtego tygodnia, włączone non-stop kamery na dziedzińcu szpitala, obecność dziennikarzy od rana do wieczora, no jest to pewien
jest
taki...
Jest pan twarzą Łukowa w tej chwili.
Tak, ale znaczy, ja nie chciałbym...
Mówię to z przekąsem oczywiście.
Przekąsem, właśnie, bo to jest taka twarz, która dzisiaj jest twarzą być może o wydźwięku nawet negatywnym. Dlatego też zależy mi na tym, żeby jak najszybciej oczyścić się, oczyścić panie pielęgniarki zwłaszcza. Panie pielęgniarki są przerażone tymi pogróżkami, jakie miały miejsce zaraz bezpośrednio po wyemitowaniu po 8 marca materiału w głównym wydaniu dziennika. Były przykre telefony, były przykre maile. Natomiast chcę powiedzieć, że po emisji programu TVN Uwaga, czy Uwaga po Uwadze, to co na żywo poszło, zaczęły się pojawiać pozytywne komentarze. To samo zauważyłem na portalu Tygodnika Siedleckiego po artykule Piotra Giczeli, który nie definiuje, tylko zadaje pytania, bo tutaj w tej całej sprawie trzeba było zadać sobie pytanie. Pytanie kosmiczne, jak w XXI wieku może dojść do sytuacji wielogodzinnej braku opieki nad pacjentką, małoletnią pacjentką oddziału pediatrycznego. To jest po prostu jakiś absurd. I jeżeli ten absurd miałby się potwierdzić, no to trzeba wyciągnąć konsekwencje maksymalne. Natomiast w chwili obecnej, tak jak już wielokrotnie powtarzałem, ja nie jestem prokuratorem, ja prowadzę wyjaśnienie na gruncie prawa pracy. Z zebranego materiału dzisiaj stoję po stronie pielęgniarek i twierdzę, że takich zaniedbań nie było.
Dobrze, a to zapytam tylko jedną rzecz. Czy z tych informacji wynikało, z pana dochodzenia, że ci rodzice rzeczywiście opiekowali się, karmili, przewijali Zosię?
No, rodzice tak zapewniali, natomiast chcę tutaj wyraźnie powiedzieć odnośnie tego zdjęcia czy krótkiego filmu, który obiegł cały kraj, mianowicie no, małej pacjentki w swoich odchodach po pachy. Mam wyjaśnienie pani pielęgniarki, która była w tym czasie i z wyjaśnień pani pielęgniarki wynika, że rodzice zwrócili uwagę o tym, że dziecko zaczęło płakać. Przypomnę, że całą noc do 6 była matka biologiczna. I z samego rana dziecko zaczęło płakać i w momencie, kiedy pani roznosiła właśnie te leki, zauważyła, że rodzice włożyli dziecko do wanienki. Zwróciła im uwagę, że nie powinni tego robić, bo to jest no, sprawa opieki pielęgniarskiej. Nikt obcy nie może się dotykać. Niemniej jednak No, sytuacja była jakaś no, dynamiczna, no, i ci państwo wtedy zrobili zdjęcie, natomiast państwo skarżący mówią, że to oni umyli dziecko, natomiast ja mam wyjaśnienie pani pielęgniarki, która mówi, że to ona umyła dziecko, a więc cała sprawa nie mogła trwać w czasie ileś godzin, tak? To była kwestia kilkunastu, ewentualnie minut. Więc mamy rozbieżne tak jakby no, wyjaśnienia tej sprawy. To, co pan redaktor powiedział, słowo przeciwko słowu. No i myślę, że no, powołane instytucje... Bo pytanie, komu teraz wierzyć, tak? No, mhm. Ja mówię, wierzę paniom pielęgniarkom i wierzę swojemu personelowi. Poczekajmy na protokoły pokontrolne organów, które są uprawnione do kontroli. Poczekajmy na śledztwo prokuratorskie i dopiero wtedy będziemy mogli z czystym sumieniem zamknąć sprawę. Dzisiaj jesteśmy jeszcze po moich postępowaniach wyjaśniających, ale przed tym głównym postępowaniem, czyli przed zakończeniem postępowania prokuratorskiego, które, przypominam, tak naprawdę zaczęło się 17 marca, kiedy przekazaliśmy materiały zgodnie z zakreślonym dla nas terminem.
No cóż, drodzy państwo, tak jak powiedziałem na początku, nie sądzę, żeby nam się udało rozwiać wszystkie wątpliwości, odpowiedzieć na wszystkie pytania, jakie cisną się przy tej okazji. Tym bardziej, że tych pytań w tej chwili mam wrażenie, że generuje tak zwana publika zbyt wiele i zbyt daleko idących, gdzieś odchodzących od istoty i sedna samego problemu. Mam nadzieję, że dzisiejszą tą rozmową udało nam się ten problem zakreślić, sprowadzić go do konkretu, to znaczy do takiego punktu, o którym właściwie możemy mówić. Mój wniosek jest taki, że dzisiaj zasadniczo musimy poczekać na koniec postępowania odpowiednich organów, odpowiednich instytucji, które w tej chwili zdecydowanie prowadzą tą kontrolę i zdajemy sobie z tego sprawę, że pewnie te kontrole dopiero dadzą ostateczne odpowiedzi. Dalsze rozwijanie, nakręcanie samej spirali i informacji, czy też wymyślania różnego rodzaju interpretacji, w moim przynajmniej przekonaniu, jakkolwiek powtarzam, nie znam szpitala Łukowskiego na tyle, żebym się mógł wypowiadać w jakikolwiek sposób po którejkolwiek stronie. Pan dyrektor jest szefem tej placówki, więc ma do tego zdecydowanie więcej i kompetencji i moim zdaniem prawa. Ja mówię, chciałbym, żeby tylko i wyłącznie w tej chwili prosić państwa, naszych słuchaczy, o to, żeby sprowadzić do konkretu. Jeżeli jesteśmy emocjonalnie przywiązani do tego, co widzieliśmy na zdjęciach, mamy, nie wiem, duże poczucie empatii, współczucia i tak dalej, to dobrze. To dobrze, że ludzie po prostu wzruszają się takimi sytuacjami. Dobrze, że nie jesteśmy obojętni wobec takich sytuacji. Jakkolwiek pójście w emocjach złych i nie wiem, od razu stawianie oskarżeń i stawianie właściwie ludzi gdzieś tam pod ścianą. Też bardzo bym prosił bardzo ostrożnie z takimi ferowaniem takich sądów i wyników. Natomiast ostatnie zdanie do pana dyrektora należy.
Bardzo chciałbym podziękować Katolickiemu Radiu Podlasie i panu redaktorowi Grzegorzowi Skwarkowi za zajęcie się tą kwestią, za możliwość wysłuchania mnie jako tej drugiej strony. I chciałbym, żebyście i pan redaktor, i państwo radiosłuchacze zapamiętali jedno. Ja powtarzam, dziecko przez cały czas pobytu, jak przebywało na oddziale, nie miałem żadnych skarg. Dziecko zostało wypisane do domu dziecka, zdrowe, wyleczone. Dom dziecka nie wnosił żadnych uwag. I to są fakty, które dla mnie są najważniejsze. A więc brak skarg w trakcie pobytu dziecka i oddanie placówce wielofunkcyjnej dziecka w dobrym stanie, bez żadnych uwag.
Dziękuję panu bardzo serdecznie. Grzegorz Gołomoła, dyrektor SPZOS w Łukowie, był naszym gościem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję.